Chwała Bogu. Witam Was, kochani bracia i siostry. Wspaniałe nabożeństwo mamy. Dobre jest Słowo Boże i Słowo Boże jest dobre na każdą okazję. Cieszę się, że możemy go słuchać. Naprawdę jest wspaniałe. Amen. Halleluja. Kto pamięta, na jaki temat mówię? Na temat budowania wiary, wzrastania w wierze tak naprawdę. I jak do tej pory omówiliśmy, czym jest wiara, tak? Wiara jest darem od Boga dla nas, prawda? Kochani, drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, trzeci werset mówi: bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Halleluja. Apostoł Paweł mówi tutaj, że bardzo wzrasta wasza wiara. Czyli wiara jest czymś, co można zobaczyć. Prawdopodobnie w czynie. I słuchajcie, jak przeczytamy dalej, myślę, że to jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, jest napisane, że Tesaloniczanie stali się naśladowcami Pawła i wiary w taki sposób, że głoszą Ewangelię wszędzie i apostoł Paweł nie ma już nic do roboty w tym regionie. Że po prostu oni głoszą Ewangelię wszędzie. I tu jest napisane, że bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Wiara jest nam, każdemu z nas potrzebna do podobania się Bogu. Boże Słowo mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bo jeżeli masz wiarę, to musisz wiedzieć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli musisz nie tylko wierzyć, że Bóg istnieje, ale też musisz wierzyć, że Bóg odpowiada tobie, kiedy ty Go szukasz. Nagradza, jest napisane. A nagrodą, tak dokładnie, jest Boża odpowiedź, jest relacja z Bogiem tak naprawdę. Czyli tu jest napisane, że ich wiara wzrasta. Bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Ich miłość też się pomnaża dzięki temu. Definicja wiary z listu do Hebrajczyków, na pewno pamiętacie, to jest 11 rozdział, pierwszy werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I teraz tutaj Biblia Warszawska mi weszła, werset z Biblii Warszawskiej, a ja używam Biblii, współcześniona Biblia Gdańska, więc przeczytam. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara jest podstawą tego, o co mamy nadzieję tak naprawdę. A więc, żeby wzrastać w wierze, musimy mieć nadzieję. W jaki sposób budujemy naszą nadzieję? Przede wszystkim przez relacje z Bogiem i z Jego Słowem. Bo Bóg jest Bogiem nadziei. Amen? A więc jeżeli potrzebujesz nadziei w jakiejkolwiek sprawie, potrzebujesz po prostu znaleźć tą obietnicę w Bożym Słowie i trzymać się jej niewzruszenie, aż się spełni. I Boże Słowo mówi właśnie, że mamy naśladować tych, którzy przez wiarę i przez cierpliwość i wytrwałość odziedziczyli obietnicę, czyli doszli do miejsca, w którym obietnice, które usłyszeli, się spełniły w ich życiu. I budujemy nadzieję między innymi przez takie świadectwa osób, które rzeczywiście doznały spełnienia obietnicy. Ktoś spłacił kredyt szybciej niż 30 lat. Halleluja, możesz iść do tej osoby i posłuchać. Ktoś ma całą rodzinę zbawioną. I modlił się, i to nie była łatwa sprawa, ale modlił się. Możesz iść do tej osoby i wysłuchać, jak ona tego dokonała, że modliła się i cała jej rodzina jest zbawiona. Wszystkie dzieci, mąż, cały dom jest uświęcony. Halleluja. Ostatecznie budowanie relacji, budowanie nadziei polega na tym, że rozmyślamy. Przywołujemy to sobie na serce. Pamiętacie? Rozmawialiśmy o tym z Księgi Lamentacji albo Trenów Jeremiasza. Treny Jeremiasza, trzeci rozdział. Przeczytamy ten werset jeszcze raz. Trzeci rozdział od 21 wersetu. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. W innym przekładzie jest napisane, przywołuję to sobie na serce i dlatego oczekuję. Nadzieja jest związana też z oczekiwaniem. Oczekiwaniem na Pana. A więc biorę to sobie do serca, przywołuję to sobie na serce. Serce to inaczej jest też umysł, dusza. To słowo hebrajskie, które oznacza serce, jest tłumaczone też jako umysł, jako dusza, jako rozum. Więc budujesz sobie nadzieję w ten sposób, że przypominasz sobie to wszystko, co Bóg już ci obiecał i co już spełnił w twoim życiu. I to buduje twoją cierpliwość i buduje też twoją nadzieję. Dzięki temu wiara ma na czym budować. 22 werset. To wielkie miłosierdzie Pana, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Każdego poranka się odnawia, wielka jest Twoja wierność. I zobaczcie, 24 werset mówi, Pan jest moim działem, mówi moja dusza, dlatego w Nim mam nadzieję. Więc w jaki sposób jeszcze budujesz swoją nadzieję? Wypowiadasz Słowo Boże. Mówisz, co Bóg powiedział. Wypowiadasz na głos Boże obietnice. I one budują nadzieję. Mówi moja dusza, czyli ty, twoja osobowość. To musisz po prostu uruchomić swój język, swoją wolę i zacząć wypowiadać Boże Słowo. Bardzo często wypowiadamy nie Boże Słowo i to przynosi nam inny plon niż ten, który chcielibyśmy uzyskać. Znamy takie sytuacje, prawda? Każdy z nas był w miejscu, w którym po prostu powiedział coś, czego później żałował. Czasami bardzo szybko pojawiają się konsekwencje, a czasami po prostu przychodzą po latach. Nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale znałem taką rodzinę, gdzie żona mówiła do męża, zamknij się, w ogóle nie odzywaj się. Nie? I mężczyzna dostał raka krtani i umarł. Nie mógł się odzywać. A później ona umarła na raka też. Też związanego z mówieniem. Konsekwencje najpierw przyszły takie, że ich małżeństwo nie było najlepsze, a później po prostu przyszedł żniwiarz i zebrał to, co było zasiane. Każdego poranka odnawia się na nowo. Wielka jest twoja wierność. Czyli tak, Pan jest moim działem, mówi moja dusza, dlatego mam w nim nadzieję. Dobry jest Pan dla tych, którzy go oczekują, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest w cierpliwości oczekiwać na zbawienie Pana. I to słowo oczekiwać, czekać, również oznacza mieć nadzieję. Halleluja. Więc nie czekasz na Pana, w sensie siedzisz i nic nie robisz. No Boże, no to teraz czekał na cud. Tylko po prostu oczekujesz na Pana, czyli wierzysz, jesteś czynny w tym oczekiwaniu, masz nadzieję. W języku angielskim słowo kelner oznacza waiter, czyli ktoś, kto czeka. Waiter. Czyli nie jest kelnerem, tylko czekaczem. I on czeka na każde twoje skinienie. I on przychodzi i się upewnia, czy aby wszystko dobrze, czy aby potrzebujesz czegoś, może wody, może tego, może tamtego. I czasami nas to denerwuje. Ale właśnie tak my mamy czekać na Pana. Nie czekać, wiecie, kiedy On mnie zawoła, nie? Tylko Boże, wyznaję Twoje słowo. Tu jest napisane, że jest tak, tu jest tak. Wierzę, że Ty spełnisz swoją obietnicę w moim życiu. Amen. I działasz. Jesteś doskonałym kelnerem. Amen. A więc potrzebujemy do wiary nadziei. Musimy budować naszą nadzieję. Ale w liście do Galacjan w 5 rozdziale i w 6 wersecie jest napisane coś takiego. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. I tutaj jest kolejny klucz do budowania, do wzrastania w swojej wierze. To jest poznawanie Bożej miłości do nas. Tu jest napisane, że Boża miłość... Czyli tak, przepraszam, list do Galacjan, 5 rozdział, 6 werset. Tu jest napisane, że ani obrzezanie w Chrystusie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo to nie ma znaczenia, w jakiej jesteś denominacji. Halleluja! To jest piękne. Nie ma znaczenia, w jakiej jesteś denominacji. Nie ma znaczenia, czy jesteś... długo wierzący, krótko wierzący, czy jesteś rytualnie ochrzczony, czy nie, w wodzie, czy nie. tak naprawdę znaczenie ma wiara. Tutaj w tym wersecie mówi apostoł Paweł o obrzezaniu, bo wtedy to był jeszcze problem. Wtedy, wiadomo, Kościół narodził się wśród naszych braci Żydów. No i Żydzi przez wiele, wiele lat przenosili na chrześcijaństwo to, co było związane z judaizmem, między innymi obrzezanie mężczyzn. I bardzo wielu z nich twierdziło, że jeżeli jesteś prawdziwie wierzący, to musisz się poddać temu zabiegowi, kiedy nie jesteś Żydem, a jesteś na przykład poganinem. I wiadomo, że w tamtych czasach to Żydzi byli obrzezywani i tamte ludy ościenne, bo na przykład potomkowie Ismaela, oni też się obrzezują. A więc osoby, które były związane z tamtą kulturą, wymagały, aby na przykład narodzeni na nowo Grecy, którzy poznali Pana Jezusa Chrystusa, też poddawali się obrzezywaniu. I niektórzy naprawdę twierdzili, że nie możesz być zbawiony, jeżeli się temu nie poddasz. I Boże Słowo tutaj fajnie mówi, że to nie ma znaczenia. Najważniejsza jest twoja wiara w Chrystusa. I dlatego, kiedy wierzysz w Chrystusa, dasz się ochrzcić. Bo Pan Jezus chce, żebyś się ochrzcił. Amen? Kiedy Boże Słowo mówi o tym w liście do Galacjan, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która działa przez miłość, to tak naprawdę mówi, że nieważne są twoje rytualne jakieś przyzwyczajenia, twoje fizyczne uczynki świętości, to, co ty uważasz za święte i sprawiedliwe, to nie ma znaczenia w Bogu, ale wiara i uwaga, która działa przez miłość. W Biblii Warszawskiej jest napisane tutaj, że wiara jest czynna w miłości. A więc, żeby wzrastać w wierze, potrzebujemy wzrastać też w miłości. I o dziwo, chcę wam od razu powiedzieć, że to nie jest osobny proces. Nie możesz wzrastać w wierze, a nie wzrastać w nadziei i w miłości. Na przykład. Nie dzieje się to po prostu, wiesz, teraz będę przez tydzień wzrastał w nadziei, a później przez tydzień wzrastał w miłości. To się dzieje po prostu jednocześnie. Wróćmy do tego fragmentu z drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset, który tam był, trzeci, tak? Tam jest napisane: bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Czyli wraz z wzrastaniem w wierze pomnaża się miłość. I uwaga, miłość do kogo? To jest napisane wzajemna, czyli do siebie nawzajem. Pan Jezus powiedział, że po tym świat was pozna, że jesteście moimi uczniami, kiedy będziecie mieli właściwą doktrynę, kiedy będziecie wiedzieli, kiedy się ochrzcić, kiedy będziecie wiedzieli, żeby przyjąć chrzest w Duchu Świętym i kiedy będziecie wiedzieli, z jakiego tłumaczenia Biblii czytać. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Raczej nie. Pan Jezus powiedział, że po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, kiedy miłość wzajemną, czyli do siebie nawzajem będziecie mieć. I to znaczy, że będą chodzić też w wierze. Bo musisz naprawdę chodzić w wierze, żeby kochać człowieka, którego tak naprawdę nie znasz. I uwaga, miłość to bardzo konkretna rzecz. To nie jest coś, co nie jest przez Boga zdefiniowane. A więc jest nadzieja i jest też miłość. Chciałbym, żebyśmy otworzyli więc w tym temacie, w temacie miłości, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. I pewno wszyscy go znacie. Tam jest ten słynny hymn o miłości i cytują go nawet ludzie niewierzący. Często na weselach się wypisuje ten werset. Ale on jest czadowy. I apostoł Paweł może nakreślę, o co tutaj chodzi. Apostoł Paweł porusza bardzo ważną kwestię w tym liście. Relacji w Kościele. Relacje w Kościele, które polegały na tym, że były porąbane tutaj akurat. Były tak pomieszane i niewłaściwe, że aż apostoł Paweł musiał napisać list korygujący, który zawiera 16 rozdziałów. I list ten zaczyna się, że jest napisany do świętych. I uwaga, którym nie brakuje żadnego daru Bożego. Czyli u Koryntian przejawiały się wszystkie dary Ducha Świętego. Między innymi mówienie językami, proroctwa, znaki, cuda, te wszystkie rzeczy się działy. I uwaga, okazuje się, że wcale one nie są oznaką dojrzałości w Chrystusie. Trochę wiem, że możemy być zawiedzeni, nie? A niektórzy mówią, chwała Bogu, bo ja bym chyba nigdy nie był dojrzały w takim razie. Okazuje się, że to chodzenie w miłości jest oznaką dojrzałości chrześcijańskiej. No i ci tutaj, nasi bracia i siostry z Koryntu, oni potrafili pozywać się do sądów wzajemnie. I apostoł Paweł mówi, zamiast pozywać siebie do sądu, po prostu spotkajcie się w kościele, niech kilku braci wybranych będzie jako sędziowie i ocenią sytuację, kto ma rację. Nie idźcie przed niewierzących. Kto dzisiaj w kościele w ogóle zdałby się na taki osąd, że i by powiedział, jak postanowicie bracia, tak będzie, nawet jeżeli ja poniosę na tym szkodę. Wow. Ale tamci się pozywali do sądu i apostoł Paweł mówi, puknijcie się w łeb. Przecież wy będziecie aniołów sądzić na sądzie ostatecznym. To nie jesteście w stanie się dogadać tutaj na ziemi, naprawdę. Bracia, siostry w jednym kościele. Do tego niemoralność seksualna była w kościele taka, że syn spał z żoną swojego ojca, sypiał z nią, czyli ze swoją macochą. No i apostoł Paweł mówi, że to nie fajnie, bo Kościół myślał, że jesteśmy tacy dobrzy, łaska, Boża łaska nad wami. Nic się nie stało. I apostoł Paweł mówił, trzeba osądzić taki uczynek. I on powiedział coś bardzo fajnego, że robimy to w miłości, ale my nie osądzamy świata, ale za to mamy osądzać to, co się dzieje w kościele. Czyli nie mówimy, o LGBT na świecie, tfu. Nie, my kochamy ludzi wszystkich, ale kiedy takie coś się pojawia w kościele, musimy się do tego odnieść z miłością Bożą. Amen? Co ja będę mówił o LGBT? No, mogę powiedzieć o jakichś innych związkach po prostu, które nie są małżeństwem, a które współżyją ze sobą cieleśnie, fizycznie, robiąc sobie przy tym krzywdę po prostu. Krzywdę sobie i krzywdę zborowi i później społeczeństwu, ale to już jest inna kwestia. Więc takie rzeczy musimy osądzać w kościele, ale mamy to robić w miłości. I kiedy ktoś się opamięta, jakby sprawy nie było. Mamy oczywiście ograniczony kredyt zaufania, bo ta osoba musi teraz... wiadomo, że kiedy na przykład robiła krzywdę dzieciom, to nie ustanowimy jej znowu w szkółce niedzielnej, nie? Jako nauczyciela. Będziemy cię obserwować i patrzeć na twoje ręce. Ale kochamy cię i nie zabierzemy relacji od ciebie. No i później jeszcze inna kwestia była taka, że niektórzy prorokowali w zborze, niektórzy nagle wstawali i mówili językami, długie kazania i uważali siebie za dojrzałych. A inni tego nie robili i się czuli niedojrzali. No i apostoł Paweł musiał powiedzieć im też, na jakiej zasadzie działa posługiwanie się darami Ducha Świętego. I właśnie 13 rozdział jest takim wtrąceniem między 12 a 14 rozdziałem, które omawiają kwestię poruszania się w Duchu Świętym, w Jego darach. I apostoł Paweł mówi w 12 rozdziale, 31 werset, nie musicie szukać, starajcie się silnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Jaka ta droga doskonalsza jest? To jest miłość. I apostoł Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Czasami się zastanawiamy, ale wyobraźcie sobie po prostu kogoś, kto modli się językami, ale nie robi tego w miłości, tylko żeby się pokazać, że on się modli językami, jaki on jest duchowy. To brzmi jak cymbał brzmiący. Nic więcej. Jak pusty gong po prostu. Okej, gadaj se, nie? Jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Musimy tak troszeczkę zrozumieć, o co chodzi. Po prostu modlisz się językami, zobaczcie, jaki ja jestem duchowy. Miedź brzęcząca, cymbał brzmiący. I zobaczcie, i choćbym, tu jest mówienie językami, a później choćbym miał dar prorokowania, czyli ten najważniejszy dar, ten najlepszy dar, ludzie mówią. Ja nie będę mówił, modlił się językami, ja będę prorokował, bo to jest lepszy dar. Tak? I tu jest napisane, że i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I tutaj jest bardzo wiele powiedziane, ale chodzi tutaj też o tą pełnię wiary. Bo mówimy o wierze, chcemy wzrastać w wierze. Kiedy wzrastamy w wierze, nasza miłość do siebie nawzajem też musi się pomnażać. Wiecie, że apostoł Paweł daje kwalifikacje do tego, kim są apostołowie i mówi, że apostołowie muszą być uprzejmi? Albo inaczej, sługa pański musi być uprzejmy. A w dzisiejszych czasach się mówi, że prorok nie musi być uprzejmy. Nie? Prorok ma przyjechać i walnąć słowo i chce pojechać. Nie? I wcale... Albo ewangelista, on się nie interesuje tym, żeby mieć relacje, żeby być uprzejmym, po prostu nawróć się w imieniu Jezusa i koniec. I sobie jedzie do następnego miasta na następne spotkanie. A apostoł Paweł mówi, postaram się znaleźć ten fragment, to jest drugi list do Koryntian, zaraz to znajdę. O właśnie, drugi Koryntian 6 od pierwszego wersetu do trzeciego. Jako jego współpracownicy namawiamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówić bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. I apostoł Paweł w trzecim wersecie pisze, nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujmy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w ucisku, w niedostatkach i w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach i tak dalej, i tak dalej. On tu wymienia. Ale mówi tutaj, że mamy nie być zgorszeniem dla ludzi. Są ludzie, niestety są, którzy uważają siebie za apostołów, nazywają swoją służbę wielką apostolską, którzy nie robią nic innego, jak gorszą ludzi. Ludzi wierzących. Którzy są słabi w wierze i po prostu jak on mógł to zrobić, jak on mógł to powiedzieć, jak on mógł podrzeć Biblię na spotkaniu albo kopnąć, albo coś takiego. I apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 24 wersecie i niżej mówi tak, a sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, nawet o polityce i wyborach, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich. I to już moim zdaniem jest taki odkurzacz, który, kaszczotka po prostu, która zamiata wszystko, pozamiatane jest. Już wiemy, kto jest sługą Pana, a kto się uważa tylko za sługę Pana. Lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Czyli apostoł Paweł mówi tutaj Tymoteuszowi, hej, chłopie, musisz być uprzejmy dla ludzi. Amen? Znowu Juda w swoim liście mówi, że do jednych musisz podchodzić łagodnie, a drugich łapać za fraki i wyrywać jak z ognia. Wyrywać na siłę, po prostu weź się opamiętaj, chłopie. Ale to też ma być w duchu łagodności i miłości. Bo jak to nie jest motywowane miłością, to jest na nic, prawda? Więc wracamy do listu, pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział. I zobaczcie, trzeci werset. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. Halleluja. Ostatnio zastanawialiśmy się z Elą, myśląc i mówiąc o ludziach, którzy oddali swoje życie za ten kraj, za Polskę. Oni to zrobili nie dlatego, że coś potrzebowali, albo że coś mieli, ale najwyraźniej zrobili to z miłości. Dla kraju, który nie wiadomo, czy ich kochał, czy nie. Zrobili to z miłości. I taka ofiara, myślę, że jest okej, ale gdyby ktoś po prostu robił to, nie wierzę, że można to zrobić bez miłości, nie? Ale apostoł Paweł mówi, że jak nie ma w tym miłości, to nic to nikomu nie pomoże. I dalej czytamy, że miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. A więc kiedy wzrastasz w wierze, kiedy ty albo twoja wiara wzrasta w tobie, zaczynają się pojawiać takie cechy jak cierpliwość, o której mówiliśmy, że ona też jest, Bóg jest Bogiem cierpliwości. I cierpliwość przychodzi z nadzieją, ale cierpliwość też przychodzi z miłością. Miłość jest życzliwa. To jest piękna cecha. Aż się chce być z taką osobą. Ktoś jest miły, przepraszam, jest cierpliwy, jest życzliwy. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Bóg powiedział, że on się cieszy, kiedy rozkoszuje się wyważonymi odważnikami. To jest Księga Przypowieści, 11 rozdział, 1 werset. Że podobają mu się odważniki, które są rzeczywiście pokazują właściwą wagę. Czyli kiedy my mamy zrównoważone podejście do wszystkiego, Bogu się to podoba. Natomiast kiedy przychodzimy ze skrajności w skrajność i zasłaniając się miłością nie jesteśmy w stanie powiedzieć komuś prawdy, no to nie jest to miłość. To jest miłość bardziej do samego siebie, bo nie chcę źle wypaść. Chcę być lubiany przez wszystkich. W ogóle mnie się nie da nie lubić, ale są osoby, które mnie nie lubią. I ja ich w ogóle nie rozumiem, nie? Halleluja, dzięki za te uśmiechy. Nie postępuje nieprzyzwoicie, czyli miłość czeka na ślub. Halleluja. Nie ma żadnego potępienia, nie? No bo każdy z nas gdzieś tam się wykoleił po drodze w różnych kwestiach. Więc dzięki Bogu za Bożą miłość, która to, co zrobiliśmy, nie ma znaczenia po prostu. Jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, wszystko zostało nam przebaczone. Dzięki Ci, Jezu. Ale tu jest napisane, że ona nie postępuje nieprzyzwoicie. Czyli przede wszystkim Bóg z nami nie postępuje nieprzyzwoicie. Amen? Nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Jak mówisz, że już mam dość, nie wytrzymam, to nie chodzisz w miłości. Czyli musimy zacząć wzrastać w wierze, w nadziei i w miłości, żeby w ogóle przetrwać tutaj. Miłość nigdy nie ustaje. Cały czas wierzy, tak jak wspomniana mama Eli mama. Ona nie ustawała i zobaczcie, doświadczyła tego, że cała jej rodzina jest zbawiona, ale ile łez wylała, ile się nacierpiała, ile razy zagryzała język, żeby przykrego słowa nie powiedzieć, to już Ela wam opowie. Amen. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. I tam dalej apostoł Paweł pisze, 13 werset. A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Halleluja. A więc choćbym nawet góry przenosił, bym miał pełnię wiary, a miłości bym nie miał, nic mi, jestem niczym, jest tutaj napisane. Jestem niczym. Uważałbym się za wielkiego proroka, apostoła, wielkiego zdobywcę świata dla Jezusa. Ale jeżeli robię to nie w miłości, to jestem niczym. Boże Słowo mówi, że jestem, że byłbym niczym. O, bo apostoł Paweł miał miłość. Alleluja. A więc zobaczcie, jak wielka i przepastna jest ta Boża miłość, która jest tutaj opisana. I żeby wzrastać w miłości, musimy zrobić tylko jedną rzecz. Zacząć poznawać, jak bardzo Bóg nas kocha. To jest jedyna rzecz, która sprawi, że ty zaczniesz wzrastać w miłości. Bo kiedy czytasz coś takiego, to się odechciewa. no jak to, ja nie dam rady, nie dosięgnę tej poprzeczki, ona jest za wysoka. No, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje. No wziąć sobie głowę, rozbić o ścianę. No bo nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale masz Ducha Świętego. I zobaczcie, list do Rzymian, 5 rozdział. Od 1 wersetu będę czytał. List do Rzymian jest bardzo fajnym listem, który opowiada o Bożym dziele zbawienia i o różnicy między łaską a prawem. I tutaj jest napisane od 1 wersetu. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, halleluja, czyli nie ma znaczenia obrzezanie, nieobrzezanie, jakie jest twoje pochodzenie. Jeżeli wierzysz, nie ma znaczenia, jakie upadki popełniłeś wcześniej. Wszystkie twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są przebaczone, odkurzone. Jesteś czysty i święty, jak panna młoda. Halleluja. Z pięknym welonem, w pięknej białej sukni. Jesteś po prostu usprawiedliwiony, bo tu jest napisane, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, więc nie ma znaczenia, co się stało. Jest przebaczony, święty i czysty, sprawiedliwy, usprawiedliwiony, czyli taki, jakby nigdy nie zgrzeszył. Dzisiaj modliliśmy się o dzieci, które idą na wakacje, wszystkie, które były i których nie było, omodliliśmy, pobłogosławiliśmy. Ale jak im dzieci starsze, tym bardziej pojawia się coś takiego jak nieobecność w szkole. Ktoś z was miał coś takiego? Nieobecność? A później nieobecność nieusprawiedliwiona, bo poszedłeś na wagary. Tu jest napisane, że przez wiarę my jesteśmy usprawiedliwieni. Czyli tak jakby po prostu rodzic zdał ci usprawiedliwienie i ta nieobecność jest wymazana. Tak jakbyś był na lekcji. Nie ma problemu. I właśnie tak się dzieje z nami. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę i mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Przez wiarę mamy dostęp do Bożej łaski, do Bożej przychylności, do Bożej zdolności, żeby żyć tym chrześcijańskim życiem. Przez wiarę. A i apostoł Paweł dalej pisze, a nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie zaś nadzieje. I teraz wracamy do tego krzyża pańskiego, nie? No bo jeżeli już Mirek powiedział, że ten krzyż pański to jest po prostu wierzyć Chrystusowi, wierzyć i wykonywać Bożą wolę, no to w takim razie mamy tu drugi, taki mały krzyż pański, taki nie krzyż pański, nie nazwany krzyżem pańskim, ale jednak trudy jednak są. I tu jest napisane, tak, w 3 wersecie, a nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. Czy to znaczy, że przez ucisk przychodzi cierpliwość? Nie, bo to by znaczyło, że każdy, kto jest uciskany, ma największą cierpliwość na świecie. Każdy, najbardziej uciśnieni ludzie na świecie powinni być najbardziej cierpliwi, ale wcale tak nie. Natomiast on wyrabia cierpliwość, to znaczy, że cierpliwość, która jest owocem Ducha Świętego, tak jak miłość i wiara, ucisk wyrabia cierpliwość. Czyli ta nadzieja, którą już w sobie mamy, ona może być w końcu zastosowana. Halleluja. I kiedy zastosujemy, kto z was grał w gry komputerowe? Więc kiedy grasz w gry komputerowe, zdobywasz doświadczenie i kiedy go zdobędziesz wystarczająco dużo, robi się pyk i masz wyższy poziom. Pierwszego poziomu przeszedłeś na drugi, czyli jesteś bardziej doświadczony. I tutaj jest napisane, że ucisk wyrabia cierpliwość, czyli jesteś bardziej cierpliwy niż wcześniej, bo zacząłeś stosować cierpliwość. Czyli stałeś się wirtuozem cierpliwości, bym powiedział. A cierpliwość, doświadczenie zaś nadzieję. To znaczy, że kiedy doświadczysz czegoś i cierpliwie to zniesiesz, to wiesz, że kiedy pojawi się następna sytuacja, mówisz, o Panie, halleluja, wiem, Ja wiem, że to się skończy, że to minie, bo już nie raz przez to przeszedłem. Dzięki Ci, Jezu, za zwycięstwo, które mam w Tobie i to buduje Twoją nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc ta miłość Boża, ona już w Tobie jest. Alleluja. Nie musisz się o nią modlić, o Panie, więcej miłości, więcej mocy. Taka jest pieśń chyba. Są dwie wersje. Więcej miłości, więcej mocy, albo daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu. Albo się klepie w głowę. Przecież jestem, powiedziałem, że nigdy Cię nie opuszczę, nie porzucę, że masz błogosławieństwa, wszelkie błogosławieństwa w miejscach duchowych, niebiańskich, po prostu jesteś cały wyposażony, masz Ducha Świętego, który powiedział, że nigdy Cię nie zostawi, nie opuści, nie porzuci, a Ty wołasz więcej miłości, więcej mocy. Moc tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w Tobie, a Ty modlisz się o więcej? Nie ma więcej, kochany, nie ma więcej, już masz wszystko. A więc tu jest napisane, że miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc, kochani, żeby wzrastać w miłości, potrzebujesz też, ty już masz swoją tą miłość od Boga w sobie, kiedy narodziłeś się na nowo, ale potrzebujesz też mocy Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym, żeby zacząć chodzić w miłości tak realnie, żeby ta miłość przejawiała się w czynie. Potrzebujemy Ducha Świętego, relacji z Duchem Świętym, modlitwy językami, modlitwy słowa proroczego, uwielbienia w językach. Potrzebujemy po prostu non-stop mieć relację z Bogiem, żeby wzrastać w wierze i w miłości. Kiedy to będziemy mieli, wtedy będziemy wzrastać w wierze tak, że ludzie zauważą, będzie to widoczne. Na następnym spotkaniu będę mówił o czyli za tydzień w niedzielę, o tym, jak poznawać tą Bożą miłość do nas. Bo to jest piękne. I na pewno przeczytam drugi list do Efezjan z Księgi Objawienia, gdzie jest napisane o powrocie do pierwszej miłości. Tak? Mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. O tym będę mówił. Co to znaczy wrócić do pierwszej miłości. Wy już wiecie na pewno, więc możecie powiedzieć tym, którzy nie wiedzą. Bo nieraz o tym mówiłem. Kochani, błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chciałbym się pomodlić taką modlitwą z listu do Efezjan i wypowiedzieć nad Wami to błogosławieństwo, którym się modlił też apostoł Paweł. Najpierw z pierwszego rozdziału, werset 17 do 19. Proszę Boga, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam wszystkim ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy naszego umysłu, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. I teraz trzeci rozdział. Apostoł Paweł od 14 wersetu mówi: dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Kochani, jesteście błogosławieni, jesteście górą, a nie dołem, jesteście głową, a nie ogonem. Boża sprawiedliwość mieszka w was. Jesteście Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Bożą sprawiedliwością, więc nie ma znaczenia, co zrobiłeś w życiu. Jesteś Bożą świątynią, jesteś święty, czysty. Krew Chrystusa wymazała wszystko, co zrobiliśmy nie tak. A u mnie tego było sporo. U mnie naprawdę było tego sporo i krew Chrystusa uczyniła mnie takim, jakbym nigdy nie zgrzeszył, bo jestem usprawiedliwiony. Tak jakbym był na wszystkich lekcjach. Halleluja. Kochani, błogosławię was. Amen. Błogosławię was. Amen.